Sylwia, jestem alkoholiczką. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Dziękuję, że mogę tutaj być, że jestem trzeźwa, że wy jesteście i że jest taki piękny poranek. Też powiem trochę o tym poranku. To jest jeden z moich trzech ulubionych meetingów. Ja jestem związana z grupą Galaktyka i tam najczęściej bywam. Tam mam też służby. Ale też bywam na meetingu Wirusek, no i też właśnie na poranku. I też poranek w tej mojej historii trzeźwienia odegrał taką ważną rolę, bo pamiętam, że jak miałam tam 10-11 miesięcy tej trzeźwości, to osłabła mi kondycja duchowa. No i byłam chora przez tydzień, nie chodziłam do pracy, miałam bardzo silne takie zatoki. I codziennie byłam właśnie na poranku i ten poranek bardzo mi pomagał. Ale może zacznę od początku, powiem trochę o sobie. Moja data trzeźwości to 6 grudzień 2024, czyli jestem z tego grona takich świeżaków, a nie mam dużo tej trzeźwości. Program zrealizowałam raz, od deski do deski. No, ale nie miałam tej całkowitej kapitulacji. Moje ego odrosło i też prawie byłam bliska zapicia. No i musiałam ten program sobie odświeżyć z kolejną sponsorką, i tutaj już dużo lepszy jest ten efekt. Ale też nie zamykam tej możliwości, że może jeszcze któregoś razu. Bo też nie wiem, jak ta moja historia się potoczy, bo dla mnie to nie jest coś takiego, że to jest wstyd, że od nowa ten program czy coś, tylko dla mnie to jest wspaniała przyjemność, bo ten program to jest piękny dar i za każdym razem poznaję siebie lepiej i też usłyszałam takie zdanie, że ten program działa we mnie i trafia do mnie na tyle, na ile mam gotowość w danym momencie. Za pierwszym razem ta moja gotowość była tak na 70-60%, a później wzrastała. Ja pochodzę z rodziny niealkoholowej. Moi rodzice, mama była nauczycielką, tata był takim pracownikiem budowlanym. Nie było tam takiej miłości bezwarunkowej, bezpieczeństwa. Ja się czułam bardzo taka zalękniona, niewystarczająca. Szukałam tego uznania, tej akceptacji od tej mojej rodziny. No ale powiem tak, że taka wielka jakaś krzywda mi się nie działa. Nie miałam na przykład przemocy fizycznej, ale miałam inną psychiczną. To też jak w jakiś sposób mnie ukształtowało, bo w moim życiu dorosłym zmagałam się z trzema takimi rzeczami, z którymi leczyłam się właśnie alkoholem i substancjami. Zaraz powiem, jakie to były rzeczy. To była fobia społeczna, czyli bardzo bałam się bycia w tłumie, bardzo się źle czułam. Ataki paniki, czyli wydawało mi się, że zaraz umrę, a nie było żadnego realnego zagrożenia. A trzecia z tych moich trudności w życiu dorosłym to było takie stany bardzo silnego lęku, gdy opuszczałam mieszkanie, taka nerwica lękowa. Musiałam sprawdzać wszystkie, żeby wyjść z domu, to musiałam robić obchód mieszkania 3-4 razy, sprawdzać wszystkie kurki od gazu, łapać za klamki. Wyłączać prąd, to tutaj w Anglii, ja mieszkam w Anglii, są takie pstryczki, te wszystkie pstryczki. Później, jak już zrobiłam obchód wszystkich pokojów, to przy drzwiach, stałam przy drzwiach, trzymałam klamkę, czy jest zamknięta. Była zamknięta, wsiadałam w samochód, odjeżdżałam i odjechałam kilometr albo dwa i miałam bardzo silną, taką obsesyjną myśl, że na pewno ja nie zamknęłam tego mieszkania i musiałam wracać. Dwa razy, raz, i też, żeby sąsiedzi nie pomyśleli, że jestem jakaś nienormalna, to udawałam, że tam do śmietnika coś wyrzucam, ale musiałam. Główny cel mojego powrotu to był zawsze, żeby szarpnąć za tą klamkę, że na pewno jest zamknięte. No i te właśnie moje trudności takie życiowe, ja nigdy nie poszłam do żadnego lekarza czy tam psychologa, tylko leczyłam się właśnie tutaj tymi uzależnieniami, tak, tym alkoholem, ale mam też właśnie inne uzależnienia, czy to właśnie takimi substancjami innymi. To mnie zawsze uspokajało. Po prostu te substancje mi były potrzebne, konieczne do życia. To było moje rozwiązanie, żeby przeżyć. Ja się uspokajałam. Mogłam się w jakiś sposób uciec od siebie, od tych trudnych emocji. No i po prostu to było moje rozwiązanie. No i przez jakiś czas to funkcjonowało. Ale też z tym alkoholem to jest tak, lubię to porównanie, że to jest taki cichy drapieżnik, że na początku mi się wydawało, że on naprawdę mi pomaga, że tu nie ma żadnych skutków ubocznych. I też to jest tak jak z mafią, że mafia ci pożyczy 1000 zł, a oddasz 10 000, jeszcze ci przyjdzie i cię nastraszy, że ci połamie nogi. I tak samo było z alkoholem. Mi się wydawało, że on mi pomaga, że to jest mój przyjaciel, że on jest niegroźny, a po kilkunastu latach właśnie takiego się wspomagania nim, to mój stan ostateczny przed trafieniem do wspólnoty, ja nie straciłam nic materialnie, nie zostałam wyrzucona z mieszkania, nie straciłam pracy, nie spowodowałam żadnego wypadku, ale mój stan psychiczny był bardzo opłakany, tak to określę. Tak jak są te cztery drogi dla alkoholika, że to jest więzienie, śmierć, obłęd albo trzeźwienie. Ja byłam bardzo blisko tego stanu obłędu. To piekło w mojej własnej głowie było nie do zniesienia. Budziłam się po tak zwanym tym upiciu się do odcinki z takimi silnymi stanami przerażenia w nocy. I byłam zmęczona, ani wstać, ani dalej spać, a piekło w głowie, że ja zmierzam do katastrofy, że niebawem umrę, te takie myśli, taka silna pogarda do samej siebie. Ja próbowałam w jakiś sposób sama sobie pomóc. Szarpałam się trochę. I tutaj ten krok pierwszy, ta bezsilność, mi było bardzo trudno to uznać, poddać się. Bo ja ogólnie się nie lubię poddawać. Jestem takim walecznym osobnikiem. No ale w tym poddaniu się tkwi właśnie ten sukces. I jak ja się szarpałam, no próbowałam właśnie, kupowałam bardzo dużo książek psychologicznych. Mi się wydawało, że psychologia to jest ten trop. Na pewno te moje fobie, te moje lęki, ja tu zaraz się zdiagnozuję, bo też mam bardzo wielkie ego. Ta taka arogancja, pycha, że ja sama sobie dam radę. No ale to donikąd nie prowadziło. Połowę z tych książek powyrzucałam. Nie, no chyba prawie wszystkie. Nic nie wykryłam, żadnego zaburzenia. Co jeszcze było? A później wykupiłam sobie taką terapię z psychologiem. To też mi się wydawało, no dobra, jak sama w tych książkach nie potrafię znaleźć tutaj, gdzie jest to źródło tych moich problemów, no to ta kobieta przecież skończyła studia. No to ona zaraz mi pomoże, coś tu mi wydiagnozuje, da mi to rozwiązanie. No i minęło tam 10-12 spotkań i po każdym z tych spotkań ja otwierałam piwo, paliłam papierosa i ręce mi się telepały. Takie to było rozwiązanie. Chociaż nie powiem, będąc uczciwa, że w jakimś stopniu mi to pomogło, ale to nie było to rozwiązanie główne. Na pewno powiem, że też minusem tego rozwiązania było to, że to było kosztowne. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? A o tych moich sposobach szarpania się to, że próbowałam sobie sama, wymyślałam, że jeśli na przykład te silne alkohole, miałam coś takiego, że no dobra, to jest te alkohole 40%, one są takie, że trudno mi kontrolować, to jak zmienię sobie na przykład na wino, które ma tych procentów mniej, tam nie wiem, 6 czy tam 10, to łatwiej będzie mi. Albo że jak będę unikać pewnych osób, tak, że odizolować się od osób, które piją dużo więcej, że tutaj ja tą tracę kontrolę, bo ja do tych osób się dostosowuję. To też mi się nie udało, z tym winem też nie. No różne, te wszystkie sposoby w tej wielkiej księdze, to ja większość z tego, czy tam jeżdżenie na wycieczki, czy no wszystko to wyszarpałam się sama. No i właśnie tak jak jest w tym AA, że poddaj się, a wygrasz. I dopiero jak już miałam naprawdę samej siebie dość, tak bardzo, i to przekonanie w głowie, że ja naprawdę dość mam już tego picia, że ono mi nic nie daje, że już nie mam żadnej tej przyjemności, a jest tylko dramat. Nawet jak tam się napiję, to te 10, 15, 20 minut może jeszcze troszkę jest fajnie, a później tego dramatu i tego piekła, że to po prostu mi się nie opłaca. Nie chcę też, żeby to brzmiało tak, że w taki sposób wyrachowany, ale ja tak właśnie patrzę na życie, co mi się opłaca, a co nie, i alkohol. Już mi się po prostu z nim znajomość przestała opłacać i ja to widziałam. No i się poddałam. Mi obsesja została zabrana bardzo szybko. Ja poszłam na pierwszy meeting stacjonarny, na którym bardzo się utożsamiłam. To był meeting, tak mówię, mojego życia. Czułam, że każda osoba z tych osób, było tam, nie wiem, 15-20 osób, i każda z tych osób, przez to, że przyszedł nowicjusz, mówiła trochę o sobie z tej swojej historii, i ja z każdą z tych osób się utożsamiałam. I to dla mnie było takie wielkie zdziwienie, taki szok. I mało tego, jeszcze tam siedziała taka kobieta naprzeciwko mnie, która miała taki sam sweter jak ja. I też pamiętam, że w mojej głowie toczyła się taka walka. Część mnie chciała już właśnie zdrowieć, a część mnie chciała, mówiła, miałam takie myśli: wyjdź stąd, idź się napić. Ty nie jesteś alkoholiczką, po co tutaj przyszłaś? Ale siedziałam, tak jak to niektórzy opowiadają, ja siedziałam w kącie, nic nie mówiłam. Dopiero tam na koniec, właśnie tam było takie pytanie, kto tam chce się wypowiedzieć. Ja zauważyłam jedną rzecz, że ci ludzie, jak mówią to, że mam na imię, podawali swoje imię i mówili: jestem alkoholikiem, i mówili tą swoją prawdę o sobie, to oni się czuli dobrze. I ja gdzieś tak drogą analogii pomyślałam, też miałam w sercu coś takiego, żeby też to powiedzieć. I jak to powiedziałam, że jestem Sylwia, jestem alkoholiczką, to właśnie ta walka w mojej głowie, ona ustała. I ja poczułam taką ulgę i też radość. Ta prawda, która mnie wyzwoliła na tamten moment. I też przychodząc na ten pierwszy meeting, miałam bardzo silne głody w ciele, bo ja już parę dni próbowałam być trzeźwa, byłam na tak zwanym dupościsku, byłam wnerwiona. A właśnie tak jak ten meeting na początku, byłam wnerwiona i bardzo mi się chciało pić, miałam taki fizyczny głód w ciele, to jak ten meeting się skończył, i też pamiętam, to było bardzo piękne, że ci ludzie, którzy tam byli, ten moment, kiedy stworzyliśmy ten krąg i była ta wspólna modlitwa o pogodę ducha. Ktoś złapał moją rękę z jednej strony, z drugiej strony, ta taka jedność, że wszyscy jesteśmy sobie równi, mamy tą samą chorobę i razem, trzymając się razem, możemy z tego wyjść. I ja się właśnie utożsamiłam i poczułam się, że jestem właśnie kimś takim samym jak ci ludzie, którzy tam są. Też jestem alkoholiczką i to nie jest nic złego. I jak ten meeting się właśnie skończył, to ten głód w ciele mi zniknął. Ale później, jakieś tam kilkanaście godzin, to zaczęło wracać. Ale też dostałam sugestie od jednej z osób, która tam była, czy to było telefonicznie, już nie pamiętam, żebym właśnie się poddała. Miałam uklęknąć w mieszkaniu, sama jak będę, i powiedzieć, że przegrałam, i poprosić siłę wyższą, tak jak ją pojmuję, żeby mi to zabrała. No i ja posłuchałam tej sugestii, padłam na kolana, powiedziałam: Boże, bo ja wierzę w Boga, jestem osobą wierzącą, powiedziałam, że ja się poddaję, ja przegrałam, alkohol jest ode mnie potężniejszy, nie radzę sobie, powiedziałam o tej właśnie bezsilności i powiedziałam: Boże, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą i chcesz, to zabierz mi to, bo ja sama nie potrafię. I w tym momencie poczułam taki moment łaski nade mną, zalała mnie taka wdzięczność, i ten głód z ciała, ta obsesja została mi zabrana, i poczułam wdzięczność za takie drobne rzeczy, które są wokół mnie. Pamiętam, że Klęcząc, klęczałam koło łóżka i spojrzałam na to łóżko. Wcześniej w tej obsesji, w tej chorobie, to to łóżko było dla mnie obojętne, a właśnie po tej modlitwie to ja poczułam wdzięczność. Dla mnie było takie dziwne, że ja mam łóżko, ludzie. Takie myśli do mnie przychodziło, ile ludzi jest bezdomnych, nie ma gdzie spać, a ja mam gdzie spać, mam bezpieczne miejsce. Tak to odbieram, jakiś taki zdrowy rozsądek, nie wiem, coś tam się wydarzyło takiego duchowego dla mnie, ale pozytywnego. I pamiętam też, że tego wieczora weszłam na meeting i na meetingu była spikerka kobiety, która powiedziała coś bardzo podobnego. Ona była trzeźwa tam 5-6 lat i powiedziała, że ona jest wdzięczna za proste, małe rzeczy i też właśnie powiedziała o tym swoim łóżku. I mi się tak aż tak ciepło zrobiło, bo też mi się to tak przypomniało. No ogólnie bardzo, bardzo fajny i pozytywny był tamten dzień, kiedy została mi zabrana obsesja. I co jeszcze? A, ta niekierowalność, druga część tego pierwszego kroku. Tak naprawdę to było złudzenie, że ja kieruję tym moim życiem. Ja zaczęłam pić, jak miałam gdzieś 22-3 lata, w miarę późno, ale od tamtej pory to nie ja kierowałam moim życiem. To te substancje, alkohol i te substancje towarzyszące kierowały moim życiem. Dlaczego? Bo ja każdego dnia musiałam je przyjmować. Ja nie potrafiłam bez nich żyć. Ja nie byłam trzeźwa od tego czasu przez te kilkanaście lat dłużej niż jeden dzień. Czyli jak ja kierowałam moim życiem? Nie kierowałam, to te substancje. A pod koniec to już wyglądało tak, że ja rozmyślałam i planowałam całe życie pod te substancje. To moje uzależnienie ograbiło mnie z wszystkiego powoli, małymi kroczkami, z wszystkiego, co wcześniej kochałam, z jakichś podróży, wycieczek, z jakichś znajomości. Pod koniec mojego uzależnienia liczyło się tylko to, żeby się odciąć od samej siebie, jak najwięcej tych substancji w siebie załadować, a tej przyjemności to już nie było. Była ona już bardzo króciutka, a dużo było tego piekła. Ten drugi krok, powiedziałam, że jestem osobą wierzącą, tak, ponieważ miałam ciężkie dzieciństwo i w moim dzieciństwie ja nieudolnie, tak jak umiałam, modliłam się do Boga. I wierzę, że ten Bóg mi pomagał, bo po ludzku to były sytuacje takie, że nie miałam żadnej innej pomocy, a przeżyłam. Także dlatego wierzę w Boga, ponieważ doświadczałam od dzieciństwa realnej pomocy tej siły wyższej. Nie wiem, kim jest ten Bóg. Próbowałam przystąpić do dwóch religii. Interesowałam się też trzecią. Na ten moment zostawiłam to, odłożyłam to na bok. Po prostu uznaję, że istnieje siła większa ode mnie samej, bo też takie jest moje doświadczenie życiowe, że coś mi pomaga. Ta siła, wierzę, że ona jest ode mnie potężniejsza, mądrzejsza i mnie kocha. Ponieważ jak się modlę, jak się zwracam do tej siły wyższej, to otrzymuję pomoc. Albo sytuacje takie po ludzku nie do rozwiązania, jakieś trudności, problemy, one znikają. Także tak u mnie wygląda wiara w siłę wyższą. Trzeci krok to powierzenie się właśnie życia i woli opiece tej siły. I teraz też drogą analogii, skoro ta siła zabrała mi obsesję, czyli mi pomogła, bo byłam w piekle, bliska obłędu. Mi się wydawało, nie wiem czy to była prawda czy nie, ale mnie już demony po pokoju ganiały. Miałam silne myśli samobójcze i jakaś siła, ta niepojęta, mnie wyrwała z tego, zabrała mi tą obsesję. To teraz w trzecim kroku, dlaczego drogą analogii nie zawierzyć tej sile całego swojego życia? Przecież to mi się opłaca. I ja właśnie tak drogą tej analogii, skoro wtedy mi ta siła pomogła i wcześniej też, to mówię, no to spróbuję. I na ten moment, tak, to też mi się opłaca i to życie i ta moja wola. Ja codziennie mówię tą modlitwę. Tam są też słowa te, że uwolnij mnie ode mnie samej. Też, czy pełnię służby, czy jakiekolwiek moje działania w AA, to moje ego To też, żeby je umniejszyć, bo nigdy się nie mogę go pozbyć, to właśnie proszę o taką użyteczność, że to nie chodzi o mnie, że to ta siła wyższa jest takim moim pracownikiem i szuka właśnie kogoś, kto będzie właśnie pomagał, będzie użyteczny. Ja nie chcę nic z tego, wszystko przekazuję właśnie do tej siły wyższej. W czwartym kroku. To ten krok dla mnie to był szok. Też miałam dobrą sponsorkę, drugą, która mi przekazywała dokładne instrukcje, bo taka pułapka była dla mnie, że ja myślałam na początku, że ja teraz sobie opiszę, jaka to byłam biedna, jak to mnie nikt nie kochał, jak to mama nie chciała, żebym się urodziła, jak brat mnie zaczepiał i sponsorka powie, że no, ale jesteś biedna i tak to sobie wyobrażałam. A okazało się, że w tym czwartym kroku ja mam zrobić tą inwenturę nie mojej mamie, nie mojemu bratu, nie moim bliskim, tylko samej sobie. Czyli to lusterko zwrócić na siebie. I sponsorka mi powiedziała, żebym sobie wygooglowała w internecie, co to są wady charakteru. No ja to zrobiłam. I tutaj było coraz większe moje zdziwienie, co to jest pogarda, arogancja, mściwość. Tchórzliwość, lenistwo. No i tak to rozpisywałam tam zgodnie z tą tabelką, nie po to, żeby się użalać nad sobą, tylko właśnie, żeby zobaczyć, które z tych zachowań, tych moich urazów, to jak mnie traktowali ci moi bliscy, właśnie w jakiś sposób zdeformowało te moje główne cechy, że z tego, że ja jestem użyteczna, że ja dobrze funkcjonuję, to one się przerodziły w te wady. No i w kroku piątym ja to wyznałam, też poczułam ulgę, jak czytałam to. A jeszcze pominęłam taki fakt, że ja miałam trzy sponsorki i po pierwszej sponsorce, z którą byłam tylko na sugestiach, to ja w ogóle chciałam program robić sama ze sobą i przeprowadziłam się sama się sponsorując do właśnie piątego kroku. Ale tam właśnie było to, co teraz właśnie chciałam powiedzieć, że tam jest, że wyznaliśmy temu drugiemu człowiekowi. I to mi utrudniło bycie swoją własną sponsorką, że ja jednak muszę komuś to wyznać. No i do tego właśnie jest potrzebny sponsor. I tutaj w tym piątym kroku wyznałam to tej sponsorce, i to było bardzo dla mnie miłe, kiedy ja mówiłam o takich nieprzyjemnych jakichś wydarzeniach. I łamał mi się głos, robiło mi się trochę smutno. I w tym momencie, jak to czytałam, ta sponsorka robiła taką przerwę i utożsamiała się ze mną. Mówiła, że ona mówiła, ja też tak miałam, mnie też tak ktoś traktował. I to mi bardzo pomogło w ogóle to przeczytać, te wszystkie urazy. No i odkryłyśmy wspólnie te moje wady charakteru. W kroku szóstym. Czy ja za pierwszym razem zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi? Nie, dopiero gdzieś za drugim razem i teraz ostatnio gdzieś do mnie to dociera, że o co chodzi w tym szóstym kroku, że jeżeli ja nie mam gotowości do czegoś, ja miałam zawsze bardzo ciężko z telefonami na samym początku, no ale się poddawałam, czyli nie umiałam właśnie prosić o gotowość. Na ten moment tak samo jest z tymi wadami charakteru. Jeśli ja przez bardzo wiele lat korzystałam z czegoś, to mi przynosiło profity, te wady charakteru, czyli na przykład to, że byłam mściwa, no bo się nad kimś odegrałam, czy byłam arogancka, pogardliwa, to niosło zło, ale też w jakiś sposób przynosiło mi korzyści. I teraz, czy ja mam w sobie gotowość w 100%, żeby to zostawić? No oczywiście, że nie. Skoro tak żyłam przez te kilkanaście lat w tym moim czynnym uzależnieniu, to oczywiście tego nie widzę wszystkiego od razu. Ale na tym dla mnie, według mojego doświadczenia, polega ten szósty krok, żeby jeśli czegoś nie widzę, nie mam do czegoś gotowości, to właśnie tym rozwiązaniem, które jest w tym programie, jest to, że mogę o to poprosić. Tą siłę wyższą, żeby mi pokazała, że dała mi tą gotowość, żeby mi pokazała. To właściwe rozwiązanie, że zostaw tą wadę charakteru, bo ja na przykład tego nie widzę, żeby mi pomogła. No i ten siódmy krok. Ja tym siódmym krokiem też staram się często modlić, raz dziennie albo kilka razy dziennie, bo też rozumiem na ten moment, że to, że jestem alkoholiczką, to nie jest to, że piłam, tylko to, w jaki sposób ja widziałam samą siebie, widziałam innych ludzi i widziałam świat. To jest ten mój alkoholizm. I ten siódmy krok jest dla mnie bardzo pomocny. Zwracam się właśnie do Boga w pokorze, aby usunął te moje braki, czyli nie te wszystkie moje wady charakteru, te moje główne cechy, tylko tak to wszystko dostosował, unormował. Też lubię takie określenie, że przywrócił mnie do ustawień fabrycznych. Czyli w taki sposób, że to, jaka jestem, on mnie nie, ta siła wyższa mnie nie zmieni w kogoś innego, ale pomoże mi właśnie przestać krzywdzić innych ludzi, być użyteczną dla Boga i dla bliźnich. Ja dalej będę sobą, ale będę w jakiś dobry sposób uformowana. No i krok ósmy. Na kroku ósmym też miałam różne takie śmieszne sytuacje, bo dla mnie, jeśli coś było, też to właśnie związane z tą gotowością, jeśli nie widziałam, nie chciałam zobaczyć, miałam taką osobę, którą chciałam pobić, był to mężczyzna, jak tam kiedyś byłam pijana, zwyzywałam go, była awantura. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że ja pisząc ten ósmy krok, ja w ogóle go nie umieściłam na tej liście. Przecież tutaj krzywda jest jasna i bardzo wyraźna. Dlaczego tak było? Bo to dla mnie było po prostu niewygodne. Nie chciałam się konfrontować z tym człowiekiem. Mi się wydawało też, że on mnie skrzywdził, więc ja miałam prawo tak się wobec niego zachować. Ale też właśnie to poleganie na tej sile wyższej, modlitwa. Ja bym w ogóle nie ukończyła tego programu i nie była w tej wspólnocie, właśnie gdybym się nie modliła. I też pamiętam, że za którymś razem, jak robiąc ten krok ósmy, się modliłam, żeby zrobić to poprawnie, to mi gdzieś przyszła właśnie ta świadomość, a żeby też właśnie jego dopisać, to jego imię i ta cała sytuacja. I też ta gotowość i to, jak ja to wykonywałam, że to nie zawsze musi być od razu perfekcyjnie. Na tamten moment to ja zrobiłam to tak, że uznałam, że napiszę list. Ten mężczyzna mieszka niedaleko mnie w jednym mieście. Napisałam ten list, przekazałam mojego siostra, ale nie zrobiłam tego zbyt dokładnie i dobrze, bo w Wielkiej Księdze jest tam właśnie dużo takich podpowiedzi, że módl się za kogoś. Ja się nie modliłam za niego. Tam może raz czy dwa i tyle, i dałam sobie spokój. Myślałam, że to już jest załatwione. No i nie minęło dużo czasu. Ta siła wyższa mi pokazała, że to nie było dobre rozwiązanie, bo ten mężczyzna się pojawił w tym domu, w którym mieszkam, i był tutaj przez pół dnia, i nie spojrzeliśmy sobie nawet w twarz. Nie podałam mu ręki, nie przywitałam się z nim, więc jakie to było zadośćuczynienie? Żadne. Ale nie umiałam na tamten moment inaczej. I też właśnie później rozmawiałam z tą moją trzecią sponsorką o tej sytuacji, i też inne sytuacje pomogły mi właśnie zobaczyć, że no właśnie to, żeby się modlić za kogoś, że ja mam tej osobie dobrze życzyć, wszystkiego tego, czego ja chcę dla siebie. I gdzieś na ten moment już mam więcej tej gotowości, tej odwagi, bo to też, żeby tak kogoś przeprosić, to też trzeba schować swoją dumę i swoje ego do kieszeni, a to nie jest dla mnie łatwe. Wyciągnąć, jeśli ktoś mnie krzywdził, ja mam wyciągnąć do tej osoby pierwszą rękę. To jest dla mnie bardzo ciężkie, ale właśnie się uczę tego i to jest bardzo piękne i sprawia, że wręcz moja dusza kwitnie, jak coś takiego mam, że się modlę za kogoś, kto też mnie krzywdzi i to jest właśnie to. To jest bardzo fajne, taki stan w duszy, takiego, nie wiem, jak to określić, takiej radości po prostu, że jestem ponad tą krzywdą. I modliłam się za tego mężczyznę na ten moment, że czekam właśnie na to, jak ta sytuacja dalej się rozwinie. Może nastąpi taki właśnie moment, że się spotkamy i mam teraz na ten moment tą gotowość, że wyciągnę tą rękę i powiem, że przepraszam i wymienię te rzeczy, które zrobiłam źle. No, ale jeszcze to nie nastąpiło. Ale w mojej duszy jest już taka gotowość i właśnie to jest właśnie dzięki tym modlitwom. No i to też pokazuje, że nie wszystko musi być od razu idealnie, że to jest dozdrowienie, to jest proces. No i każdy ma swoją drogę w różnych aspektach tego zdrowienia. W kroku dziewiątym te zadośćuczynienia też nie wszystkie mam porobione tak w sposób właściwy. Większość mojej rodziny, moja mama, moja babcia, siostra mojej babci, one nie żyją. Ja do nich napisałam listy, ja mieszkam w Anglii, ale nie mam też gdzieś w sobie tej gotowości, żeby pojechać do Polski i nad grobem każdej z tych osób się pomodli za tą osobę. Modlę się tutaj, gdzie jestem. Też przyszły do mnie takie słowa: wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, czyli żeby ta osoba, dusza tej osoby, żeby doświadczała miłości, dobra. Staram się właśnie przebaczyć, modląc się, bo ja sama siebie nie umiem przebaczyć. We mnie jest dużo takich właśnie zapieczonych tych krzywd, tych urazów. Ale właśnie tymi modlitwami życzę dobrze, nie skupiam się na sobie, tylko chcę, żeby ta osoba wreszcie miała ten odpoczynek. I też mój ojczym, bo później w ogóle się okazało w moim życiu dorosłym, dlaczego to moje uzależnienie, ono tak. Ja w młodości tak nie stosowałam tych substancji, ale było takie jedno wydarzenie, które mnie mocno w to wepchnęło, bo w życiu dorosłym dowiedziałam się, że mój tata to nie jest mój tata, tylko właśnie mój ojczym. To mi powiedziała moja babcia. I ja wtedy złapałam tak wielką urazę do całej tej mojej rodziny. No i właśnie ja trochę go krzywdziłam, tego mojego ojczyma, bo przestałam do niego mówić tato, tylko zaczęłam do niego mówić po imieniu albo bezosobowo. I za to przeprosiłam go listownie, ale też na ten moment nie mam tej gotowości, żeby do niego pojechać do Polski. No i po prostu nie wiem, powiedzieć, że go kocham, też zapomnieć o tych moich krzywdach, to przebaczenie. Ja na ten moment się modlę za niego. On nadużywa alkoholu, bo nie radzi sobie po śmierci mojej mamy, ale nie mam jeszcze, nie czuję się aż tak silna, żeby po prostu pojechać do Polski i na żywo to załatwić. Na razie to odkładam, modlę się za niego i czekam na pełną gotowość. No i w kroku dziesiątym, krok dziesiąty to jest dla mnie fundament mojej trzeźwości, bo tak jak poprzednie kroki pomogły mi uporządkować, wyczyścić moją duszę, bo przez to, że ta dusza była zanieczyszczona, to ja właśnie potrzebowałam substancji. I też na krok dziesiąty to jest na bieżąco czyszczenie tej mojej duszy, żebym nie łapała urazów, a jak złapię urazy, to żebym to szybko wyjaśniła, żebym przestała krzywdzić ludzi. Też zadaję sobie pytanie, czy dla wszystkich ludzi byłam dzisiaj życzliwa, czy jeśli ktoś prosił mnie o pomoc, a miałam taką możliwość, to czy tej pomocy udzieliłam? Nie zawsze mi się to udaje, ja nie jestem idealnym człowiekiem, ale się staram, a jeśli coś zrobię nie tak, to w tym dziesiątym kroku wieczorem ja się staram przeprosić, jakoś to uregulować, właśnie wyznawać to tej sile wyższej. No i też jeśli istnieje taka konieczność, to przepraszać innych ludzi. I jeśli dobrze właśnie wykonuję ten dziesiąty krok, to moja kondycja duchowa jest dobra i alkohol, ja mieszkam w domu, gdzie się znajduje alkohol, gdzie jest pity alkohol, pracy widuję alkohol, ludzi pijących alkohol, ale on dla mnie jest nieaktywny. Jest dla mnie, jak tutaj mam obok komputera szklankę z wodą, jak zwykła woda, i nie myślę o tym. I to jest właśnie ta ochrona od tej siły wyższej, ale ta kondycja duchowa w moim doświadczeniu jest taka, że to nie jest mi dane raz na zawsze. I właśnie w tych momentach, kiedy nie jestem życzliwa, albo kogoś skrzywdzę, albo mniej się modlę, to ten alkohol już zaczyna dla mnie być aktywny, zaczynam go dostrzegać. Także dziesiąty krok jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest tak zwana moja tarcza, dezaktywator tej choroby. Krok jedenasty to staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem. Ja się modlę, ale to są takie moje modlitwy. Mówię tę modlitwę o pogodę ducha kilka razy w ciągu dnia. Takie moje modlitwy chrześcijańskie, bo w takiej duchowości trzeźwieję, taką sobie wybrałam. Mimo, że nie jestem katoliczką ani protestantką, ale gdzieś ta duchowość jest mi bliska. Mówię właśnie, modlę się też tymi krokami. Mówię, że o tej bezsilności codziennie do tego Boga, wobec życia, wobec alkoholu. Staram się właśnie wyrażać do tej siły wyższej takie jakieś moje uczucia, emocje. Tak to u mnie wygląda. Czasami też, kiedy mamy jakieś takie większe problemy, jest naprawdę jakaś taka cięższa sytuacja, to jest taka medytacja w internecie i ona mi bardzo pomaga. Też mi poleciła to sponsorka. To jest Jezu, ty się tym zajmij. I to jest 10 minut takiej prowadzonej medytacji o tym powierzeniu się tej sile wyższej. I to słowo Jezu, jak kogoś może razić, to można sobie zamienić na przykład na siła wyższa, ale ten tekst, on jest bardzo tam, moim zdaniem, taki zgodny z programem i pomocny i pomaga właśnie puścić tą kontrolę. I też mam takie doświadczenia, że mi to pomogło kilka razy, naprawdę. No i krok 12 to właśnie wykonuję teraz. Widzę, że mam jeszcze 9 minut czasu, ale tutaj już będę dobiegać do końca. Ten 12 krok, czyli niesienie posłania. Nie odmawiam spikerek, bo wierzę, że jeśli przyszło do mnie jakieś zaproszenie, to widocznie ta siła wyższa chce połączyć. Wierzę, że ta siła wyższa reżyseruje to przedstawienie, każdy mój dzień. I jeśli tak jest, to tak ma być. Najwyżej mogę przełożyć termin, ale nie odmawiam, bo też wierzę, że to tak jakbym odmawiała tej sile wyższej. A tej sile wyższej bardzo dużo zawdzięczam, więc staram się nie odmawiać. No i na tym chyba zakończę. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję Sylwio, serdecznie w imieniu swojej grupy. Ja tylko